Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami. Cześć Danielu.
Cześć Martyno.
Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. I dzisiaj znowu w serii krótko i na temat chcielibyśmy opowiedzieć Wam trochę więcej o tym, co i dlaczego warto mierzyć w działach sprzedaży.
Tak, chcielibyśmy o tym opowiedzieć, z czym się warto mierzyć, co warto mierzyć i jak te działy handlowe według nas powinny wyglądać pod takim kątem KPI-ów, czyli tak naprawdę najważniejszych mierników, jakie w dziale handlowym powinny występować. Jest to seria krótko i na temat, więc postaramy się nie przedłużać, ale krótko postaram się wprowadzić do tego tematu, ponieważ miałem okazję pracować w kilku działach handlowych i w tych działach handlowych był jeden najważniejszy KPI, czyli mierzyło się sprzedaż i jaki procent tej sprzedaży udało się zrealizować, czyli fakturki, jeszcze raz fakturki.
Mityczny target po prostu.
Mityczny target, tak jest, aż ciarki mnie teraz przeszły, ale krótko na temat, więc lecimy z tematem dalej. Trzeba pamiętać o tym, że dane istnieją w procesie sprzedaży nie tylko i wyłącznie ile udało nam się pieniążków przynieść do działu handlowego, te dane istnieją na każdym etapie sprzedaży i tu po co to w ogóle robić? No właśnie po to, bo jak trafi się w takim dziale, gdzie się nic nie mierzy, jakiś super zdolny handlowiec, to nie będziemy w stanie nawet powielić jego tego schematu procesu sprzedaży, który być może ma naturalnie wypracowany, bo ma super zdolności, a jak taki KPI wdrożymy, to się okaże, że dostrzeżemy, na którym etapie on w ogóle jest lepszy niż reszta zespołu i będziemy mogli spróbować to wdrożyć do tego zespołu, ale też będziemy mogli lepiej prognozować sprzedaż albo znaleźć wąski garda w naszym procesie handlowym. Właśnie po to warto mierzyć.
Tak
już, Martyna?
Tak, już mam takie poczucie, że właściwie sformułowaliśmy wnioski, ale może to dobrze na początek, bo warto wiedzieć, po co w ogóle podejmujemy taki temat i dlaczego warto się jednak z tym mierzeniem zmierzyć. A skoro już przy tych danych jesteśmy, to warto też sobie odpowiedzieć na pytanie, kto powinien zbierać, a kto powinien analizować te dane. Z różnymi podejściami zdarzyło mi się spotkać, o różnych podejściach czytać i czasami spotykałam się z takim oporem na przykład ze strony, czy z takimi informacjami, że ze strony handlowców są jakieś opory, żeby zbierać pewne dane, no bo to szef, to menadżer, to dyrektor powinien takie rzeczy mierzyć, a oni się powinni zajmować swoją pracą. Natomiast dlatego warto podzielić te dwa obszary na to, kto powinien te dane zbierać, a kto powinien je analizować. I uważam, że zbierać te dane jak najbardziej mogą handlowcy. Mogą na przykład liczyć, ile określonych działań podjęli w danym tygodniu, jakie były te działania, ile skutecznych rozmów na przykład odbyli. Równie dobrze można to zautomatyzować, jeżeli macie takie możliwości. Może to liczyć system i wiele rzeczy, wiele danych jest w stanie zbierać sam CRM, z którego po prostu korzystacie. Natomiast faktycznie handlowcy jak najbardziej mogą zbierać określone dane i dostarczać ich swoim menadżerom, natomiast to menadżerowie powinni analizować te dane i wyciągać wnioski. Super, jeżeli robią to razem ze swoim zespołem i jak najbardziej tak się to też powinno odbywać, no ale to na nich tak naprawdę ciąży ten obowiązek, żeby jakieś wnioski z tych danych wyciągać, żeby nie było tak, że handlowcy mają poczucie, że zbierają jakieś informacje i one są właściwie po nic i nikomu niepotrzebne.
W 100% się zgadzam. Wiadomo, że handlowcy ogólnie nie są skorzy do tego, żeby zbierać jakiekolwiek dane, bo wiadomo, że zazwyczaj to jest wiedza tajemna i nikt nie chce się dzielić swoimi cyframi, ale tym bardziej menedżer powinien być świadom tego, że te dane są istotne, żeby poukładać ten proces sprzedaży i w ogóle wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z tego. Mhm. Oczywiście są możliwości ułatwienia zbierania tych danych i oczywiście CRM sam w sobie, to wiadomo, że jest gigantyczne, wspaniałe narzędzie, które zbiera multum danych i wyciąga, on nie wyciąga wniosków, ale robi analizę, z której można wyciągnąć wnioski. Więc warto się zastanowić, jak handlowcom ułatwić życie na etapie zbierania tych danych. Mhm. To, co jest istotne, i myślę, że Martyna powinnaś o tym ty powiedzieć, czyli co warto badać i mierzyć?
No właśnie za chwilę jakoś myślę, że oboje rozwiniemy ten temat. Natomiast zaczęłabym od tego, że to, na czym należy się skupić, co warto badać, to nie jest coś, co ustalamy sobie raz na zawsze w naszych działach handlowych. ponieważ może okazać się, że zaczynamy pracę z zespołem w taki sposób, że na przykład najważniejszą informacją jest dla nas to, ile ze wszystkich na przykład rozmów cold callowych było rozmów skutecznych, bo widzimy, że mamy problem z tym, żeby dotrzeć do osób decyzyjnych, czyli na przykład nasz proces sprzedaży jest dobrze ułożony, no i jeżeli mamy już szanse sprzedażowe, to konwersja jest na takim poziomie, czyli jakby taka liczba tych procesów kończy się sukcesem, że jest ona dla nas akceptowalna i to sobie, no i tak mierzymy, liczymy, ale powiedzmy analizujemy to mniej szczegółowo, dokładnie, ale orientujemy się na przykład, że w ogóle nie analizujemy tego, na ile prób kontaktu skutecznych jest dany procent, tak? Czy to jest, nie wiem, na 100 telefonów 10 razy rozmawiam z osobą decyzyjną, czy 50 razy rozmawiam z osobą decyzyjną, współdecydującą i tak dalej. I może się okazać, że pewnych elementów nie mierzycie na ten moment w waszym dziale handlowym, ale za jakiś czas to może się zmienić. Więc warto też mieć świadomość tego, że to, co warto badać, my za chwilę o tym trochę szerzej opowiemy, jakie dane zbierać i co mierzyć, ale to nie jest tak naprawdę ani pełna lista, ani nie jest taka lista, którą należy sobie przyjąć raz na zawsze, bo zdecydowanie zmienia się to w zależności od sytuacji, więc mnie zależało, żeby to faktycznie wybrzmiało, że to, co warto mierzyć i analizować, jakie dane zbierać, zależy od specyfiki waszego działu handlowego i od sytuacji obecnie, w której się znajdujecie i na przykład wyzwań, z którymi się mierzycie w danym momencie.
Ja bym tutaj dodał, że my głównie siedzimy w B2B i te nasze wnioski i KPI głównie będą dotyczyć jednak takich procesów B2B. Jeżeli ktoś prowadzi jakiś sprzedaż w sklepach e-commerce do B2C, czyli klienta detalicznego, ja obawiam się, że część z tych rzeczy może być po prostu nieprzydatna i by trzeba było rozwinąć tak naprawdę zupełnie inaczej te lejki sprzedaży i KPI, które się tam pojawiają. Dobrze, to co warto mierzyć i dlaczego? Otóż według mnie warto mierzyć wszystko. Wszystko, co jest związane z procesem sprzedaży. Dlaczego? Bo żeby przeanalizować później, w jakiej sytuacji jesteśmy w dziale handlowym, warto mieć te dane. Natomiast też warto się zastanowić, czy zbyt wielka ilość danych nie obciąży na przykład waszych handlowców. Zamiast sprzedawać, to oni będą notować w kajetach, ile telefonów im się udało wykonać lub innych działań, które będą mierzyć. Aha. Więc warto się zastanowić, jakie dane zbierać. No i tutaj tak naprawdę ja bym wyszedł z tych kluczowych danych, które są w procesie sprzedaży, tak? Na przykład liczba działań podjętych w celu pozyskania procesu sprzedaży. Ponieważ my posługujemy się CRM-em i mamy lejek sprzedaży, to wszystko, co się pojawi w naszym lejku sprzedaży, nazywamy procesem sprzedaży. To się u nas nazywa dealami. Więc to, co mnie interesuje, to ile działań handlowcy musieli podjąć, żeby pozyskać tego deala. Czyli to na przykład było 10 telefonów, czy 5 maili, czy może 4 zaczepki na LinkedInie, a może 10 zimnych wizyt przykładowo przez 4 godziny gdzieś tam wykonane po różnych firmach. No chciałbym to wiedzieć, żeby później móc sobie tak naprawdę zweryfikować, czy ta ilość podjętych działań to jest duża, czy może powinna być jeszcze większa, a może mniejsza, a może te procesy sprzedaży, które wpadają, to są nie takie, które bym oczekiwał. Więc liczba działań podjętych w celu pozyskania tego deala jest istotna.
Mm-hmm. I to jest idealny przykład tego, co mierzyć mogą stricte handlowcy swoimi działaniami. Natomiast jeśli macie jakiś system, który może to mierzyć za nich, no to oczywiście też warto to wprowadzić, warto to usprawniać. Myślę, że jak już jesteśmy przy tych działaniach podjętych w celu pozyskania procesu sprzedaży, no to samą liczbę nowych, otwartych procesów sprzedaży warto mierzyć, natomiast warto je mierzyć w określonych cyklach, czy to tygodniowych, czy miesięcznych. I to oczywiście jest zależne od specyfiki sprzedaży, od długości procesu sprzedaży, natomiast w naszej ocenie rzeczywiście te cykle powinny być tygodniowe, maksymalnie miesięczne, bo jeżeli wracamy raz na kwartał do handlowców i się orientujemy, że jest zero nowych procesów sprzedaży, bo na przykład przez poprzednie 2,5 miesiąca tego nie sprawdzaliśmy, to trudno to nazwać w ogóle zarządzaniem działem sprzedaży, analizowaniem czegokolwiek. No takie dane mniej wartości mogą nam przynieść i rozwoju do działu niż właśnie zbieranie tych danych w takich krótszych cyklach. Więc liczba szans sprzedażowych otwartych, rozpoczętych w danym cyklu, czy to tygodniowym, czy miesięcznym, zdecydowanie warto to mierzyć po to, żeby wiedzieć, na ile skuteczne są właśnie wszystkie te działania, o których mówiliśmy wcześniej, tak, podejmowane przez handlowców.
Tak jest. Dalej. Średnia wartość deala. I o ile u nas w rekrutacji, to powiedzmy, że jest w miarę prosta sprawa, bo my sprzedajemy dosłownie 3 usługi personalne i mimo wszystko ta średnia wartość deala jest istotna, bo my widzimy, czy mamy wzrost, czy spadek w procesach sprzedaży i możemy już sobie przeanalizować, że przykładowo coś się dzieje i być może handlowcy sprzedają za tanio, a może rynek się psuje, a może jakieś inne ciekawe wnioski można wyciągnąć, ale też można zaprognozować, ile pieniążków wpadnie na koniec miesiąca, jeżeli będziemy widzieli średnią wartość deala. Natomiast sobie teraz wyobraźcie, jeżeli macie 200 indeksów w przekroju cenowym od 100 zł do 10 tysięcy zł, no to jeżeli wasi handlowcy będą skupiać się na tym, co najłatwiej sprzedać, a zazwyczaj jakoś nie wiem, czy mam takie przekonanie, że się wiąże to z ceną tego produktu, to od razu też dostajecie taką informację zwrotną, że wasz handlowiec to ma 20 procesów sprzedaży rozpoczętych w cyklu tygodniowym, ale średnia wartość w tym jego koszyku jest no bardzo mała, więc od razu też macie informację zwrotną, że trzeba dać feedback handlowcowi, żeby być może skupił się na innych usługach lub produktach, więc średnia wartość deala istotna.
Tak jest. Kolejny obszar to długość procesu łącznie, czyli długość procesu sprzedaży, ile czasu zajmuje waszym handlowcom od otwarcia szansy sprzedażowej do domknięcia jej sukcesem. I to jest w sposób oczywisty kluczowe do prognozowania sprzedaży, bo ja wiem, że jeśli nawet w tym miesiącu moi handlowcy otworzyli 20 nowych szans sprzedaży, to jeśli proces sprzedaży nie trwa tydzień, dwa, to ja się nie spodziewam, że właśnie za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie będę miała z tego, nie wiem, 7 czy 8 podpisanych umów, tylko wiem, że muszę na to poczekać 5, 6, 7 tygodni w zależności od tego, ile ten proces sprzedaży trwa. I to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, ile trwa proces sprzedaży, czy on się wydłuża z jakiegoś powodu, na przykład w tym kwartale średni czas sprzedaży to było 5 tygodni, a widzimy, że w kolejnym kwartale po, nie wiem, 2 miesiącach ja widzę, że ten czas się wydłużył o 2 tygodnie na przykład i mogę sobie zadać pytanie, dlaczego, więc to bardzo ważne. I również długość procesu na każdym z etapów procesu sprzedaży, czyli jak długo ten deal, ten proces sprzedaży, mówiąc kolokwialnie, wisi na danym etapie. Bo jeżeli ja widzę, że mamy na przykład etap wysłania oferty i od wysłania oferty do przejścia na etap decyzji są 2, 3, 4 tygodnie, no to coś jest ewidentnie nie tak, bo to znaczy, że proces na przykład idzie dość sprawnie do tego momentu i w tym momencie się zatrzymuje. Być może dotyczy to wszystkich handlowców, być może jednego handlowca, być może jednej usługi, a nie pozostałych i trzeba sobie zadać wtedy pytanie, jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć, co może powodować w działaniach podejmowanych przez naszych handlowców, czy w procesie, który my ułożyliśmy, co powoduje, że ten temat tak długo jest zatrzymany na danym etapie procesu sprzedaży. Więc to też bardzo ważne, długość procesu łącznie i długość procesu na każdym jego etapie.
To, co mi jeszcze dodał, bo powiedziałaś o długości procesu łącznie od momentu otwarcia szansy sprzedażowej do zamknięcia zwycięstwem, ale to, co jest istotne, to również porażką. Jak wiemy, dużo procesów sprzedażowych kończy się przegraną i to jest istotne, żebyśmy weryfikowali procent tych przegranych procesów sprzedaży łącznie, czyli na każdym etapie tak naprawdę tego procesu powinniśmy się zastanowić, dlaczego są przegrane i powinny być podane powody tych porażek. To powinniśmy również mierzyć, czyli powody porażek powinniśmy bardzo dokładnie wiedzieć, czemu klienci od nas nie kupują i sobie później też porównywać procent tych przegranych do zwycięstw, żeby zobaczyć, czy być może szala przechyla się w pewnych kwartałach albo miesiącach na korzyść jednych lub drugich, zadać sobie pytanie, dlaczego.
Tak jest.
Dobra, to teraz ty.
Jak to ja? Teraz
normalnie,
ty,
bo
ty...
konwersji?
No. Okej, okay, no dobrze. To konwersja. To rzeczywiście jest coś, co dla mnie jest takie najbardziej oczywiste, jeżeli chodzi o analizowanie i o mierzenie procesu sprzedaży, czyli ile procent procesów na przykład kończy się sukcesem ogólnie, a ile procent kończy się porażką i na których etapach najczęściej bądź z jakiego powodu najczęściej kończą się te procesy sprzedaży porażką. Dużo tutaj poruszyłam wątków, ale wszystkie istotne. Po pierwsze analizujmy i mierzmy to, ile wszystkich procesów kończy się sukcesem, bo wtedy wiemy, ile musimy mieć na przykład otwartych szans sprzedażowych, żeby na koniec miesiąca czy na koniec kwartału mieć tę sprzedaż zrealizowaną na takim poziomie, jaki będzie dla nas satysfakcjonujący. Z drugiej strony warto wiedzieć, na których etapach procesu sprzedaży jest największy procent przegranych, czyli na przykład, czy najczęściej przegrywamy ten proces sprzedaży, czyli deale kończą się porażką, na przykład na etapie oferty i to może znaczyć, że ona jest niedopasowana odpowiednio do klienta, a być może trzeba ją zmienić, może coś trzeba w niej dodać, a może usunąć, bo ma 30 stron w PDF-ie i klienci po prostu jej nie czytają. Czy może większy procent tych porażek mamy na etapie, nie wiem, przedstawienia klientowi koncepcji, a może na kwalifikacji, a może jeszcze na etapie decyzji, czyli klienci teoretycznie przyjmują naszą ofertę, umawiają się, że podpiszą umowę, zlecenie i nagle znikają. I co w związku z tym się dzieje, więc dlaczego to się dzieje? Więc warto o tej konwersji na poszczególnych etapach procesu sprzedaży wiedzieć i wyciągać z tego wnioski, no i powody. Też warto, żeby w waszych CRM-ach była taka przestrzeń do tego, żeby zaznaczyć, z jakiego powodu klient zrezygnował ze współpracy z wami. No i widzicie, czy to jest właśnie na przykład porażka na etapie negocjacji, czy klient wybrał inną firmę do współpracy. Jeśli regularnie widzicie, że najwięcej procesów właśnie kończy się porażką ze względu na to, że klient na przykład wybiera inną firmę, no to wiecie, że tutaj trzeba trochę popracować. Może zadać na przykład pytanie, dlaczego odrzucił akurat waszą ofertę, co w tej waszej propozycji było mniej atrakcyjnego niż w ofercie konkurencji. Więc konwersja ze wszystkich możliwych stron bardzo istotna. Taka, wydaje mi się, że to jest taka dana dość podstawowa, którą w dziale handlowym należy zbierać, ale taka, która może mnóstwo wniosków nam przynieść.
Jasne, wyczerpująco. Dobrze, idziemy dalej. Sprzedaż powtarzalna i nowa. To jest bardzo istotne. U nas w dziale ma to gigantyczne znaczenie, żeby tą daną mierzyć, ponieważ sprawdzamy, ile klientów do nas powraca, a ile mamy nowych szans sprzedażowych. I myślę, że jest to oczywiste, że utrzymanie klienta jest tańsze niż pozyskanie nowego, więc tutaj bardzo dokładnie powinniśmy sobie mierzyć, ilu klientów nas wraca. To też jest informacja zwrotna dla was, czy klient jest zadowolony. Zadowolony klient powraca, a jak wiecie, niezadowolony nie powraca. Koniec.
Tak jest. I ostatnie, o czym chcielibyśmy powiedzieć, ja konkretnie chciałabym powiedzieć, to metoda i źródło pozyskania danego procesu sprzedaży. Czyli warto też, jeśli korzystacie z CRM-a, jak nie korzystacie, to zacznijcie. To kiedy już korzystacie z tego CRM-a, to warto wprowadzać też takie dane i takie dane wprowadzać mogą wasi handlowcy, a wy później możecie je analizować. Mianowicie, jak został pozyskany dany kontakt do klienta, czy dany proces sprzedaży, czy to był cold call, czy to był cold mail, czy to były działania na LinkedIn, czy jeszcze jakiekolwiek inne. I źródło pozyskania tego procesu sprzedaży, czyli właśnie, czy był to cold call, który na przykład wykonaliście, bo znaleźliście, nie wiem, kontakt do klienta na stronie internetowej, na jakimś portalu. W naszym przypadku bardzo często analizujemy, na których portalach z ogłoszeniami o pracę kontakt do klientów znajdują nasi handlowcy i co jest najbardziej skuteczne. Tak więc w zależności od tego, jaką sprzedajecie usługę bądź produkt, warto tę metodę pozyskania procesu sprzedaży i źródło pozyskania kontaktu analizować, bo wtedy po prostu wiecie, gdzie uderzać, żeby największa była szansa na to, że te procesy sprzedaży się rozpoczną.
To ja na koniec chciałbym podać takiego tipa. Po co w ogóle te dane w sprzedaży zbierać? My wykorzystujemy w dziale handlowym taki wzór, który się nazywa prędkością sprzedaży, z angielska Sales Velocity, możecie sobie o tym przeczytać. I ten wzór jest bardzo prosty, ale do tego wzoru, żeby go obliczyć, potrzebne są dane. Dobra, czy jak obliczyć prędkość sprzedaży? To jest ilość szans otwartych w danym miesiącu, czyli mówimy tutaj o dealach, razy średnia wartość tego deala, którą fajnie było sobie wyciągnąć również z CRM-a przykładowo, z kilkunastu, kilkudziesięciu procesów sprzedaży, razy tak zwany win rate, czyli ilość wygranych procesów sprzedaży i to wszystko podzielone jest przez średni czas sprzedaży. I z tego wzoru, jeżeli sobie policzycie, powinna wam wyjść wspaniała liczba, czyli ile w ciągu 28 dni czy miesiąca uda wam się sprzedać. To jest tak zwany wzór sales velocity. Do tego potrzebne są właśnie dane. Nie tylko do tego, ale to jest bardzo ważny wzór, jak zaczniecie sobie to liczyć, będziecie w stanie zaprognozować ilość sprzedaży i w sumie ilość przychodu tak naprawdę w danym miesiącu. Tyle ode mnie.
Tak jest. Zbierajcie dane, bo kiedy zbieracie dane, to wasza sprzedaż jest dziełem dobrego procesu, a nie dziełem przypadku.
Tak jest. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo, że dotrwaliście z nami do końca i zachęcamy was do komentowania i do aktywności na naszych mediach społecznościowych.
Tak jest. Zapraszamy na Facebooka i na LinkedIna. I do usłyszenia za tydzień.
Cześć.
Cześć.